lat pracują na UZ-cie. On jest filozofem. Ona wykłada na dziennikarstwie. Znali się tylko z widzenia. Mijali na korytarzach uczelni. Aż połączyła ich wspólna pasja. Do kina. I teraz mają już o czym rozmawiać. Roman Sapeńko z Instytutu Filozofii i Magdalena Steciąg z Instytutu Filologii Polskiej w każdy piątek po 14 opowiadają w Radiu Indeks o filmach z aktualnego repertuaru zielonogórskich kin. Zapraszamy na 96 FM. Filmopolis. Rozmowa o filmach w Radiu Indeks.
Witamy serdecznie, jak zwykle o tej porze, 14.10 na zegarze, piątek jesteśmy.
Przed Państwem Magda Steciąg
i Roman Sapeńko. Dzisiaj rozmawiamy o kolejnym filmie, który brał udział w wyścigu oscarowym. Gdyby ulica Bill umiała mówić, w tym tygodniu film wszedł na ekrany zielonogórskich kin. Można oglądać, ale czy trzeba?
Znaczy, ja myślę, że zawsze, jeśli jest taka propozycja, to nie trzeba aż tak niechętnie do tego podchodzić. Natomiast jeśli chodzi o ten wyścig o Oscary, no ja myślę, że po prostu jak gdyby nie było komu dać, nie było komu dać właśnie tego Oscara za kobiecą drugoplanową rolę i rzeczywiście padło na tą panią, bo kiedy oglądałem ten film, tak się zastanawiam, właściwie kto to ma tą dostać się właśnie tego Oscara, bo jakoś nie mogłem zauważyć tej pani, która gdzieś tam
było
biegała.
Jakichś szczególnie wybitnych kreacji, ale może dopowiedzmy, że ta pani, która dostała Oscara za rolę w filmie Gdyby ulica Bill umiała mówić, za rolę drugoplanową, nazywa się, i choćby za to powinna dostać Oscara, Regina King. Królowa królów.
Faworyta dostała tą główną, a Regina King dostała tą mniejszą.
Tak, ale myślę, że już wyczuliście, że mamy trochę dystansu do tego filmu i nie jesteśmy tak zachwyceni, jak zdarzało się wcześniej, bo obejrzałam, byłam w środę w kinie, sala była pełna i chyba nikt nie był zachwycony.
Ale co, wszyscy płakali?
Czy... Właśnie nikt nie płakał, a chyba trochę o to tutaj chodziło, bo powiedzmy sobie, że Gdyby ulica Bill umiała mówić, to jest właściwie love story.
Tak, to jest love story, ale oczywiście jak gdyby z takim bardzo silnym kontekstem społecznym, ja bym powiedział właśnie politycznym, bo oczywiście ten film to jest kolejna jak gdyby wiwisekcja tej całej sytuacji rasowej w Ameryce w latach 60., 70., prawda? To są chyba lata 70.,
tak
mi się wydaje.
Tak, tutaj akcja rozgrywa się w latach 70.
Musimy też powiedzieć, że ojcem duchowym tego filmu, scenariusza i właściwie całej tej atmosfery i wszystkiej tej całej treści jest po prostu wybitny amerykański, afroamerykański pisarz James Baldwin, który znany jest z tego, że nie tylko byśmy powiedzieli, krytykował tą niezbyt właśnie miłą, tą tragiczną, dramatyczną sytuację właśnie tej społeczności czarnej, ale również po prostu jak gdyby doświadczał na sobie właśnie tej dyskryminacji z powodu tego, że był gejem, homoseksualistą. Dwa momenty to się u niego połączyły.
I ta książka jest rzeczywiście poruszająca. W bardzo dobrym tłumaczeniu Marii Zborowskiej sięgnęłam do niej, ale przyznam szczerze, dopiero po filmie...
Mówisz o innym świecie, tak?
Nie, mówię o tej książce, mówić, na podstawie której powstał scenariusz. I wydaje mi się, że w tym przypadku jednak książka, proza wygrywa z adaptacją na ekrany kinowe. Powiedzmy sobie, że drugi autor, reżyser, to też Barry Jenkins, to też jest taki człowiek, który tej sytuacji rasowej w Stanach Zjednoczonych, dyskryminacji rasowej, poświęcił już nie pierwszy film, bo jego wcześniejszy obraz Moonlight, też bardzo dobrze przyjęty, też przecież odznaczony Oscarem, także w tym pierwszym planie miał sytuację rasową.
Tak, Moonlight był rzeczywiście filmem wspaniałym, i może dlatego, jak gdyby po prostu może chęć uzupełnienia właśnie poprzedniego filmu tym całym materiałem, może tym, co nie zostało tam powiedziane, powodowała właśnie autorem i to niestety chyba nie była najlepsza chęć, bo to, co gdzieś tam może tam się kryło w cieniu i po prostu i dzięki rzeczywiście wspaniałej pracy właśnie przy tamtym filmie spowodowało, że otrzymaliśmy dzieło pełne, zupełne, tak. Moonlight, to tutaj rzeczywiście po prostu ta harmonia została zachwiana i ja tak miałem wrażenie, jeśli oczywiście pamiętamy, coś takiego jak realizm socjalistyczny, no to właśnie to była taka trochę agitka właśnie o ciężkim położeniu klasy robotniczej, w tym przypadku właśnie jak gdyby tej społeczności amerykańskiej. I oczywiście, jeśli jest taka agitka, to po prostu autor musi powiedzieć wszystko. I to się czuło, że chcieli powiedzieć wszystko.
Rzeczywiście ten film rozczarowuje, zwłaszcza w porównaniu do Moonlight. Powiedzmy sobie tak, jest tutaj historia miłosna. Mamy dwóch głównych bohaterów. Tish, młodziutka dziewczyna, 19-latka, która kiedy pamięta, kocha Foniego, bo wspólnie się wychowują. Ta miłość, gdy już dorastają, dojrzewają, wybucha i stają się parą. To są główni bohaterowie. Jak oni sobie tutaj radzą? Powiedzmy, że rolę Tish odgrywa debiutantka. To jest debiut aktorki, która nazywa się Kiki Lane. Natomiast rolę Foniego odgrywa Stefan James. To jest taki Kanadyjczyk, ciemnoskóry, który też nie ma zbyt bogatego dorobku.
Tak, ale ja myślę, że akurat tutaj raczej po prostu chyba bym nie zarzucał niczego właśnie jak gdyby złego, bo po prostu oni swoją robotę wykonali dobrze.
Nie zgadzam się.
Ja się zgadzam, dlatego znaczy nie zgadzam się z tobą, ale zgadzam się z tą robotą, bo po prostu wydaje mi się, że jak zwykle tutaj wina leży po stronie reżysera, tego, który prowadził. Oni właściwie rzecz biorąc się mieścili, ja myślę, po prostu w tą ramę, która im została dana. Mi się oni po prostu podobali, tylko właśnie cały ten kontekst powodował, bo w istocie rzeczy właśnie, jak gdyby to była taka karkołomna próba połączenia, byśmy powiedzieli, tego wątku właśnie egzystencjalnego, romantycznego, miłości. Rzeczywiście, no, jak się czasem na nich
ten
patrzyło...
Ten wątek był główny. To tak, przez pryzmat miłości tak, mieliśmy także tak, patrzeć na te
konflikty rasowe. Oczywiście, ale to było połączenie tego. Dlaczego?
Oczywiście
dlatego,
było
że po prostu
połączenie.
Zwykle nie mówi się właśnie o czarnych ludziach, właśnie w takim kontekście, jako delikatnych, kruchych, biednych, rzeczywiście, indywidualistach. To przecież to jest na przykład tutaj to połączenie właśnie, że Fony nagle po prostu staje się takim właśnie rzeźbiarzem, amatorem, który rzeźbi w drewnie i tak dalej, no to po prostu prawie, no kreator prawie, że tak powiem, wielki, wspaniały artysta.
Nie przekonało mnie to zupełnie.
Właśnie oczywiście to mnie
także.
To nie przekonało również.
Powiem tak, i Tish i Fony to są papierowe postaci. Zupełnie i to nie przez to, jak prowadził tych bohaterów reżyser, tylko przez to, że aktorzy nie udźwignęli tych ról. Mieli trudne zadanie, bo właściwie kamera jest skierowana na nich z bliska. Jest skierowana na ich twarze. Jest bardzo wiele takich scen, w których właściwie ich twarze wypełniają cały kadr. A jak oni grają? Ona gra słodką miną i bardzo cieniutkim głosikiem. Nie mogłam już tego słuchać. Mama, mama. Nieustannie to się powtarzało. On
niestety
gra miną Basseta.
Ale
cały czas przymrużone powieki.
Tak,
cały czas maślany wzrok.
Tak to jest nie właśnie z tymi młodymi, czarnymi ludźmi. No właśnie, oni są tacy delikatni.
Nie idźmy w tę stronę. Oni sobie po prostu nie poradzili z pokazaniem na ekranie chemii miłości.
Tak, ale ja ci chcę przypomnieć, że tutaj mamy coś takiego. Nie wiem, czy pamiętasz, był tak zwany efekt obcości Brechta.
Oj, nie wiem.
To polegało to, Bertolt Brecht wprowadził właśnie w swoim teatrze efekt obcości, polegający na tym, że się jak gdyby zawieszało akcję właśnie w teatrze, właśnie na scenie. Tutaj w tym filmie właśnie to mieliśmy coś takiego, zawieszenie akt i wkraczał ten zewnętrzny narrator, który jak gdyby kreślił sytuację. Właśnie po
ale
to
jak to
było,
się ma do tego, co powiedziałam?
To się ma do tego, dlatego że w ten sposób po prostu jak gdyby przestajesz się angażować właśnie w tych bohaterów, rozumiesz? Że przestajesz jak gdyby się identyfikować i tak dalej, żeby dzięki temu móc po prostu stworzyć sobie tą ogólną panoramę właśnie całego. Dlatego ja właśnie
ale ogólnej
mówię,
panoramy też tutaj nie było.
No była właśnie.
A jeśli
cały
była,
czas
to
się
wyidealizowana.
Cały czas się podkreślało sytuację właśnie społeczności czarnej i tak dalej, ci
ale
ojcowie.
Ten obraz też był z jednej strony wyidealizowany, a z drugiej bardzo ostro zarysowany konflikt między białymi a czarnymi. No bo tak, mamy tutaj wstawki dokumentalne. I co widzimy w tych wstawkach? Te dzielnice ciemnoskórych, które są zrujnowane, w którym są które są wypełnione głodującymi dziećmi i młodymi ludźmi, którzy się narkotyzują. Ulice, które są zaśmiecone, no, pełne jakichś samochodowych wraków.
Czy to nieprawda?
Tak było we wstawkach dokumentalnych. A w filmie piękne ulice.
Nie, no,
to jest
tak,
jedna
tylko,
rzecz.
Że to się dzieje oczywiście właśnie w porządnym amerykańskim mieście.
No ale dlaczego nie można było pokazać, że to tak wyglądało?
Ja się nie zgodzę, że właśnie, że oni mieszkali w jakimś wspaniałym apartamencie, jak mówił bohaterowie. Ale... Mieszkali naprawdę w warunkach no niezbyt ciekawych.
Ale poza to nie tym, zostało odpowiednio pokazane, nie czujemy tego. Zupełnie tego nie czujemy, nie widzimy na ekranie. Ponadto, no oczywiście konflikty rasowe, ale dlaczego w tym filmie, właściwie już powiedziałeś troszkę na to pytanie, dlaczego w tym filmie biali są strasznie źli, są od początku pokazywani jako wręcz monstra,
oczywiście,
jak na przykład policjant, a czarni są tylko dobrzy.
No dobrze, ale powiedzieliśmy, dlatego to się dzieje, tak? Bo właśnie po prostu mamy do czynienia z agitką, zgadza się, po pierwsze, a po drugie właśnie to jest pokazanie po prostu tej traumatycznej osobowości, która cały czas rzeczywiście jest dołowana, jest poniżana, jest dyskryminowana, cały czas żyje w traumie. I w istocie rzeczy właśnie po prostu oni tak widzą białych, dlatego ten Baldwin, który jest tutaj w tle cały czas, on tak opisywał, między innymi właśnie w tej powieści Inny Świat.
On opisywał to, i to miało swoje napięcie, a tutaj właśnie tego napięcia nie ma, to jest tylko pokazywany, właśnie taką rysowany grubą krechą. Tak naprawdę, jeśli mam być szczera, to ten konflikt, ale także odmienna obyczajowość, no i właśnie ta dyskryminacja, moim zdaniem najlepiej pokazana jest w scenie obyczajowej, w scenie w sklepie, gdy w perfumerii, w której pracuje Tish i opowiada o tym, jak wąchają zapachy mężczyźni biali i mężczyźni czarni. Przypominam, że w latach 70. nie było jeszcze papierowych kartoników, na których można było powąchać, tylko wąchało się zapachy z ręki ekspedientki. Otóż mężczyźni biali zawsze brali jej rękę i wąchali, a mężczyźni czarni tego nie robili. No i tutaj była pokazana bardzo pięknie, tak właśnie subtelnie ta różnica. I gdyby no takich scen było więcej, to ten film by bardziej przekonywał. Ale
przecież tak naprawdę, jak gdyby tą główną treścią było życie tejże właśnie, jak gdyby no, rodziny afroamerykańskiej. Ja na przykład z tej perspektywy w pewien sposób... No, zważywszy, że to nie jest po prostu ukochane przeze mnie dzieło, ale jednak doceniam właśnie to, żeśmy widzieli no, w pewien sposób całe spektrum właśnie tego życia rodzinnego, różne właśnie relacje ojca, matki, dzieci, potem właśnie ci sąsiedzi, którzy odwiedzają.
Ledwie po prostu. To było muśnięte.
Oczywiście, no,
odrobinę zarysowane.
No to było, ale zważywszy, że reżyser chciał pokazać wszystko. Chciał pokazać wszystko właśnie.
Znaczy, największą porażką tego filmu moim zdaniem jest to, że w centrum uwagi była miłość i tego nie udało się pokazać. Tam nie ma żadnego napięcia. Już nie mówię o pokazaniu jakiejś duchowości, bo być może tutaj z pomocą tych zabiegów filmowych, teatralnych, o których mówiłeś, to udało się to pokazać w sposób dający do myślenia. Ale gdzie tam jest napięcie erotyczne?
Dlatego ja właśnie mówię,
w ogóle tam
że w istocie
nic nie
rzeczy...
ma. Tam jest jedna scena erotyczna, która po prostu wygląda jak, nie wiem, komunia
Bo kościele. To nie jest film o miłości, to jest film właśnie o
Ale
tym...
Ale jak nie? Tak jest wszędzie anonsowany.
Tak, oczywiście, na bazie właśnie romantycznej relacji ma być pokazana sytuacja właśnie tej społeczności. Właśnie na przykładzie normalnych, zwykłych, przeciętnych, nie wyróżniających się specjalnie ludzi, po prostu takich, jakich miliony białych na świecie, którzy chcą po prostu żyć i się kochać. I dlatego to nie ma być nic skomplikowanego i to nie jest właśnie. I dlatego po prostu oni są po prostu aż nawet... jak ponad miarę przeciętni właśnie, o to chodzi.
Oni bo są to ma, papierowi.
Zauważ, dlaczego tam jest właśnie, że gdyby ulica Belle, bo to jest alegoria właśnie ich sytuacji, to
no,
jest alegoria,
jest
pewien właśnie pewien symbol.
To tyle się, mogę zgodzić. Podoba mi się tytuł i to tyle.
Przez tą historię miała być ta po prostu sytuacja zarysowana, kondycja właśnie tej społeczności. No ja nie powiem, że to jest udany jak gdyby zabieg, gdzie się łączy te elementy i tak dalej, bo ja mówię to, momentami to się miało wrażenie jakiejś takiej epickości właśnie o tej nędznej sytuacji, kondycji i tak dalej. Ale no, jeśli rzeczywiście reżyser próbuje realizować wiele założeń, no to no, nie może się udać. Zawsze tak jest, że w istocie rzeczy no, nie można osiągnąć harmonii, kiedy po prostu się nie chce jednego, a chce się wiele rzeczy naraz. Tak mi się wydaje.
Zaskoczona byłam tym, że właściwie ten film zbiera wyłącznie pozytywne recenzje. Myślałam, może w Polsce. Nie, sięgnęłam do Guardiana też. Wszyscy piją z zachwytu. No, być może no, to jest moja jakaś jednostkowa opinia i wrażenie, ale po prostu nie widzę w tym filmie nic ciekawego, oprócz tytułu.
Nie wiem, z perspektywy, ja ciebie rozumiem, bo rzeczywiście z perspektywy no, takiej, ja bym powiedział, tradycyjnej czy klasycznej, no, nie znaczy, że ty taka jesteś oczywiście, to po prostu może się tak wydawać, ale
ja podkreślam... To nie jest dla mnie inwektywa.
Ale ja po prostu właśnie mówię, że rzadko się po prostu ogląda ten prozaizm życia właśnie takiej rodziny, czarnej właśnie, z tamtych czasów, w tych najdrobniejszych, najzwyklejszych po prostu właśnie codziennych sytuacjach i tak dalej, i tak dalej, to jest właśnie ważne. I może to po prostu jest. Ja też oczywiście rozumiem, że to może być jak gdyby na tej fali po prostu właśnie jakiejś po prostu właśnie no ekspiacji po prostu przed tym wszystkim, co Amerykę właśnie spotkało, bo nawet właśnie na wręczeniu Oscarów oglądaliśmy, że tam właściwie występowali sami czarni.
Tak, można powiedzieć, prawda.
Czarni występowali, czarni pokazywali, czarni objawiali właśnie te filmy.
Mieli dobry rok w kinie.
No, może i dobry, a może to rzeczywiście wynika z tego, że po prostu ta poprawność właśnie już coraz bardziej w tym kierunku, no ale to znaczy, że po prostu to jest cały czas nieprzepracowane, zgadza
tak,
się?
Tak, to prawda.
To jest oni to czują, biali, i dlatego myślę, że właśnie Akademia nawet tak nagradzała w tym roku po prostu, żeby nie dać nikomu białemu.
No ale to są tylko nasze dywagacje, dużo się o tym rzeczywiście mówi. Natomiast no, Barry Jenkins jest specjalistą w swoim fachu i ta tematyka jest mu szczególnie bliska. Natomiast tutaj w tym filmie, jak mi się zdaje, było trochę patosu, było trochę komizmu, ale najwięcej było, nie tak jak powiedziałeś, prozaiczności, ale moim zdaniem banału. Oceniamy.
Oceniamy. Ja po prostu właśnie jako, że tak powiem, sprzyjający właśnie emancypacji i broniący właśnie poniżoną klasę czarnej społeczności daję 4-.
No nie, to tym razem ja będę ostrzejsza, dałabym 3-, gdyby to było możliwe, no ale do indeksu można wpisać tylko 3.
No, 4- to 3,5.
Nie najlepszy film, gdyby Ulica Bill umiała mówić. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, w piątek o godzinie 14:10 będziemy mieli trochę bardziej zadowolone
miny. Miejmy nadzieję.
Do usłyszenia, dziękujemy pięknie. Roman Sapeńko i Magdalena Staciąg.
Od lat pracują na UZ-cie. On jest filozofem. Ona wykłada na dziennikarstwie. Znali się tylko z widzenia. Mijali na korytarzach uczelni. Aż połączyła ich wspólna pasja. Do kina. I teraz mają już o czym rozmawiać. Roman Sapeńko z Instytutu Filozofii i Magdalena Steciąg z Instytutu Filologii Polskiej w każdy piątek po 14 opowiadają w Radiu Indeks o filmach z aktualnego repertuaru zielonogórskich kin. Zapraszamy na 96 FM. Filmopolis. Rozmowa o filmach w Radiu Indeks.